Radio Kraków Kultura.
Czas na rozmowę z Adamem Witkowskim. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Miło cię słyszeć. Od razu przedstawię. Adam Witkowski, absolwent Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych, no i profesor Adam Witkowski jednakże.
No, profesor uczelniany, co jest ważnym zaznaczeniem. Czyli doktor habilitowany, inaczej mówiąc.
Pewnie.
No, nie ma to znaczenia.
Ale no, nie ma, jednak ma, wiesz, to jest inna rzecz. Ale poza sztukami wizualnymi jesteś bardzo aktywny na polu muzyki i dźwięku, właściwie w bardzo różnych projektach i na poważnie i zupełnie niepoważnie właściwie. To jest tak, że w zależności od projektu to te treści bywają takie lub takie, a czasem i takie jednocześnie, bo tak na przykład traktuję Nagrobki, jeden zresztą z moich ulubionych twoich projektów, ale między innymi jeszcze Samorządowcy, Wolność, Langfurtka, zespół, którego nazwy chyba o tej godzinie nie będę przypominał w Radiu Kraków, no i także działasz solowo. I właśnie to jest pretekstem naszej rozmowy, twoja muzyka gitarowa w sumie po prostu. To może tu zacznijmy. Skąd ta gitara się w twoim życiu wzięła? To znaczy, wybierając swoją drogę, gdzieś poszedłeś w stronę właśnie wizualną, ale gdzieś jednocześnie te instrumenty musiały w twoim życiu być i musiały ci towarzyszyć.
Wiesz co, to może zacznę coś, co... Nie robimy po kolei, ale to będzie takie z dużymi skokami. Gitara w sposób świadomy w moim życiu pojawiła się trochę na siłę. To znaczy, to było bardzo śmieszne, bo moja mama była jakąś taką mamą zupełnie inaczej, nie mieszczącą się chyba w jakimś standardzie, bo po prostu mówiła: Adam, fajnie, gdybyś grał na gitarze elektrycznej, kupię ci gitarę. A ja mówię: nie, chcę mama gitary.
To chyba rzeczywiście nie standard, tak.
Nie, będzie super, byś miał gitarę, byś grał, to byłoby super. A ja tak, że nie. Kiedyś pamiętam, pożyczyłem od kolegi gitarę, żeby tak sprawdzić, że może jednak. Faktycznie elektryczną, chyba to była jakaś czeska bodajże taka gitara. To były jakieś lata 80. Musiało być, albo może początek 90. I uznałem, że gitara jest zepsuta, no bo jak ja ją łapałem, no to ona sama nie grała. I no i to był taki dowód, że mamo, no nie, to nic z tego nie będzie. No ale później, chwilę później pojechałem, w wieku lat 14, no nieważne, pojechałem na obóz tak zwany wędrowny, to chodziliśmy po Lubelszczyźnie. I kolega zagrał mi w namiocie Just Like Heaven, The Cure, i po prostu się zakochałem zupełnie, że wow, ale super, bo wcześniej gitara niestety kojarzyła mi się z takimi dziewczynkami przy ognisku, które grały Stare Dobre Małżeństwo i tego typu historie, takie palcówki i tak, nie. No, ale to jest, niby to jest chronologiczne, brzmi jak chronologiczny początek spotkania z gitarą, natomiast teraz ta achronologia, mianowicie jak miałem lat zero, to otrzymałem od mojego ojca, który jest Kurdem, który wówczas myślałem, że nie żyje, przez właściwie 37 lat myślałem, że nie żyje. Otrzymałem taki prezent, on wyjechał z Polski, nigdy go w sumie nie widziałem do 37 roku życia, ale przysłał mi taki instrument, jest Kurdem z Iraku, przysłał mi rababę. No i to była moja ulubiona zabawka. Pamiętałem, natomiast nie łączyłem go jej z muzyką w żaden sposób, bo to była moja zabawka. No ale jak zacząłem gdzieś tak z 15 lat temu wgłębiać się w muzykę improwizowaną, to dostrzegłem, że ta rababa używana wówczas jako zabawka dość nieświadomie z takiego małego bydąca, bardzo małego, takiego nieumiejącego jeszcze chodzić, chociaż ja to wszystko pamiętam, mam jakąś dziwną pamięć, po prostu pamiętam takie rzeczy z takiego okresu. No i te dźwięki takie jakieś bliskowschodnie, albo takie granie trochę na czymś, co nie jest nastrojone, no się okazało, że przenika do tego, co ze mnie wypływa, gdy no jestem w takim stałem się głębokiej improwizacji, że tak powiem. Więc ta chronologia jest jakaś taka od bycia nastolatkiem z gitarą, bo jak już się zakochałem w gitarze, no to poszedłem na całość, w sensie No to spędzałem z nią po bardzo dużo godzin dziennie i bardzo, 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 no 10-12, ja nastawiałem sobie budzik, pamiętam, do szkoły i miałem szczęście, bo pani od muzyki wprowadziła nakaz grania na instrumencie w 8 klasie, na gitarze, a szkoła była w takim w bydgoskim Fordonie w czasie jakiegoś takiego wyżu demograficznego, więc w szkole, do której chodziło 2,5 tysiąca dzieciaków, wszystkie 8 klasy od A do chyba, nie wiem, K czy J, miały gitary, więc można było trochę na legalu chodzić z gitarą do szkoły. No i ja z tego korzystałem. Stawiałem sobie budzik na rano na 9 i siedziałem i grałem do nocy właściwie i tak przez 2 lata. A potem poszedłem do liceum plastycznego i tam już nie było czasu na gitarę, ale też wówczas doszedłem do takiego punktu, że ja nie wiedziałem, co na tej gitarze chcę grać, bo nauczyłem się wszystkich tam skal bluesowych i tak dalej, ale ta muzyka w ogóle nie była moja, tak po prostu umiałem ją odtworzyć. No i zrobiłem sobie taką paroletnią przerwę, a potem na studiach wróciłem do instrumentu. Najpierw był zespół samorządowcy z moją córką robiony. Później były rzeczy chyba z, no później był zespół, którego nazwy nie można wymieniać. Potem były duety z Mikołajem Trzaską i w ogóle praca z Mikołajem, a potem są nagrobki, gdzie nie gram na gitarze, ale w sumie gram, bo na płytach gram, tylko po prostu nie gram na koncertach. O tak, kropka.
Reszta jest tak, reszta jest już świeżą, świeżą historią. To musiała być mądra dyrektorka, która zarządziła ten obowiązek.
To była pani od muzyki, nie, jeżeli powiedziałem dyrektorka, to przepraszam, ale to była pani od muzyki i no, może tak, to było fajne, aczkolwiek no też pani, szczerze mówiąc, nie umiała na tej gitarze grać. Tak, w takim siedzeniu, jak ja wtedy sobie zaordynowałem, no tak po tygodniu byłem troszkę bardziej sprawnym gitarzystą od pani. A też mi się wydaje, że mogło to też wywoływać cierpienie u kogoś, kto nie chce na tym instrumencie grać, bo to jak się tak zrobi coś z nakazu, no to...
No tak. No,
ale mnie wiesz, to cierpienie nie dotyczyło, więc...
Przynajmniej była wolność wyboru instrumentu, no bo teraz...
Nie, gitara, właśnie
a,
była
musiała
gitara.
Być gitara, okay.
Ale wiesz, no jak się porówna, nie wiem, jak tam...
No teraz jest flet prosty, więc...
No właśnie, wiem. Flet prosty był, właśnie to chciałem powiedzieć, że wówczas było to super i tak zmiana, bo właśnie był flet prosty, no i ten flet prosty, no gitara to ma chociaż w w ówczesnym bycie nastolatkiem jakieś zastosowanie, że można właśnie dziewczyną
nie, no
zaimponować.
Tak, no to jest poważny atrybut. Nie bardzo.
No, fletem nie. Znaczy fletem może też, ale to już nie wchodźmy.
Flet prosty to jest też historia cierpienia pewnie nie jednego ucznia w polskiej szkole. Natomiast poruszyłeś tyle wątków, że do wszystkich nie zdążę wrócić, ale jest co najmniej jeden, do którego chciałbym. Do tej rababy właśnie. Po pierwsze, żebyś powiedział, bo nie wszyscy wiemy, co to za instrument, poza tym, że już określiłeś jego pochodzenie. No to jest jeszcze płyta, twoja pierwsza, zdaje się, płyta solowa, gitarowa, właśnie związana z tym instrumentem, z uroczą okładką, z twoją, z fotografią, na której jesteś i płaczesz z tą rababą.
Tak, no ta fotografia, która jest na tej okładce, to jest właśnie fotografia z momentu, w którym ja ten instrument zepsułem i moja mama podpisała to zdjęcie na odwrocie, że Adaś zepsuł prezent od tatusia. No i faktycznie to był ten moment. I moja mama wzięła i wyrzuciła ten instrument wtedy. Bo ja po prostu przebiłem, zaraz powiem, jak ten instrument jest zbudowany, ale przebiłem to pudło rezonansowe i ona uznała, że to jest, no, że on się już tak do niczego nie nadaje. To była dla mnie jakaś wielka rozpacz. No ja tam mam na tym zdjęciu z 1,5 roku, może maksymalnie 2, raczej bardziej 1,5 czy 1,5, nigdy nie wiem, jak to się mówi. No i właśnie to jest ciekawe, że ja pamiętam te rzeczy sprzed tego czasu, nie? Kiedy ja się nim bawiłem, no a tam jestem po prostu małym żdącem zupełnie, najmniejszym z możliwych. No a co do instrumentu, no to jest taki instrument, który jest jednym pewnie z różnych przykładów instrumentów jednostrunowych, które nie posiadają takiego, nie są w żaden sposób oprogowane, tylko jest taki po prostu pi, do którego przyczepiony jest taki rodzaj, nie wiem, bębna ze skóry naciągnięty, obciągnięty skórą, chyba kozią, jeśli się nie mylę. Nie wiem, czy tam są jakieś zasady takie konkretne, jak się, z jakiej skóry się wykonuje ten instrument. Do tej skóry jest jakoś doczepiony taki mostek. No i gra się na tym smyczkiem, no czego ja nie wiedziałem wtedy i raczej szarpałem tą strunę, więc to nie ma tam stroju takiego, no nie wiem, co pół tony na przykład, jak w gitarze takiej.
Dużo alikwotów.
Tak. No i tak to działa, że to się gra smyczkiem. Siłą rzeczy, co oczywiście mnie jako tego malucha nie dotyczyło, to ale na tej gitarze, znaczy na tej rababie raczej gra się melodię. Mówi się o tym instrumencie, że na nim się opowiada historię. To są takie poetyckie określenia. Nie wiem, ale,
grałeś
no,
na
ale
nim?
No tak to działa.
Później, w świadomym życiu?
Gdy mój ojciec się odnalazł i gdy miałem właściwie tą płytę zrobioną z takich śmieci, mówimy teraz o płycie Rababa, gdy miałem tą płytę zrobioną, to był taki kolaż takich różnych moich nagrań zrobionych na iPhone'ie i to była taka bardziej płyta w sumie noizowa, bym powiedział, noizowo-gitarowa. Gdy ona się już była ułożona, to w tym czasie właśnie odnalazł się mi ojciec. I ja go poprosiłem o to, że może by się dograł na tę płytę, bo tak poczułem, że to jest ta historia o nim trochę i o mnie, i o tej blisko wschodnim jakimś takim pochodzeniu. On się okazało, że pisze wiersze i mi nagrał kilka swoich wierszy na tę płytę. Tam jego głos się pojawia w niektórych utworach. No a kiedy się już odnalazł i kiedy się okazało, że nawet jesteśmy w stanie nawet zagrać razem płytę, nagrać płytę, to pojechałem do Iraku, do niego. No i tam otrzymałem prezent w postaci rababy. No i kultura arabska ma do siebie taką rzecz, że przynajmniej w tym wydaniu XXI-wiecznym jest zbudowana z masy tandetnych elementów i to, na czym miałem możliwość pogrania, trudno było nazwać instrumentem, a był to jedyny instrument, który udało mi się w ciągu paru dni tam, jedyna rababa, którą udało mi się w ciągu tych paru dni odnaleźć gdzieś tam w sklepach muzycznych i na jakichś rynkach i tak dalej, więc trudno mówić, że mogłem na tym pograć. Sam sobie zbudowałem rababę do celów później, kiedy grałem koncerty dotyczące tej płyty, właśnie rababy, zbudowałem sobie taką rababę z kartonu. I no, więc trochę grałem na rababie, ale jednak na swojej bardziej, swojej konstrukcji.
Tak. No, fantastyczna historia. Wracamy do rozmowy z Adamem Witkowskim. Rozmawiamy właściwie o dalekich początkach, bo 30... Nie, już więcej. 70...
Oj, 48 zaraz.
Tak. Zatrzymałem się na tym 37 twoim roku, ale to był ten moment, w którym poznałeś ojca. Więc tak. Długa, daleka podróż w przeszłość, ale w sumie no też wydaje mi się ważne, istotne konteksty, bo gdzieś pokazujące twoją słabość może nawet do właśnie takich niestrojonych dźwięków, czy do takiej swobody formy, która w twoich różnych projektach mniej lub bardziej się przejawia i chyba najbardziej w tym lub innych też solowych. I teraz z tej perspektywy właśnie w sumie to też nie jest najświeższy materiał Echosphere GD, bo powstały w pandemii jeszcze, tak? Nie wiem, w 20, w 21, bo wiem tyle, że nagrywany w lockdownie. Fascynujące, że jeszcze nam się trafiają materiały, że jeszcze projekty właśnie artystyczne, widocznie taka to była nadprodukcja wynikająca z tych okoliczności, że jeszcze po tych kilku latach możemy do tego czasu wracać de facto za pomocą sztuki.
Ja mam bardzo wolny proces robienia, to znaczy przez to, że robię w bardzo różnych dziedzinach i bardzo różnych projektach, to ja nie dążę zaraz do ukończenia czegoś i po prostu rzeczy tak sobie dojrzewają. Czasami się gubią i w ogóle nigdy nie zostaną znalezione już ponownie. Ja mam masę płyt takich typu sprzed 15 lat niedokończonych, sprzed tam, no to masę to może nie, no jakieś pojedyncze, ale no tam typu właśnie 15 lat temu, 10, 8 zaczętek. I one tak sobie leżą i któregoś dnia siądę i je skończę. I dlatego tak jest. czy nadprodukcja, w moim wypadku chyba nie było jej, jeśli chodzi o te solowe rzeczy, no ale one się jakoś uzbierały i dało się je w taką jakąś, powiedzmy, spójną całość zebrać. Także ja tam, może jest to tyle taka sytuacja specyficzna, że po prostu tam nagrałem część rzeczy na przykład w takich miejscu, gdzie ciężko wejść w nocy, bo na przykład, bo nagrywałem na przykład w Zachęcie na klatce schodowej i siedziałem sobie w nocy, nagrywałem te dźwięki. Właściwie większość, mimo tej nazwy, która mówi, że to jest Gdańsk, to te GD w tytule to jest Gdańsk.
No właśnie, to tam jest
to
jeszcze...
To większość jest z Zachęty, bo miałem, moje założenie było... faktycznie takiej, żeby troszkę sportretować Gdańsk, ale jak zacząłem układać ten materiał w całość, bo ja jednak płytami myślę całymi, a nie utworami pojedynczymi, no to tak jakąś przewagę zyskały te utwory zrobione w Zachęcie. Ale jest też parking podziemny u mnie pod domem, gdzie jest to właściwie materiał z takiego pierwszego koncertu online'owego, który zagrałem wówczas. Wtedy wszyscy grali koncerty online'owe. W sumie jako nagrobki byliśmy naprawdę pionierami. Nie wiem, czy nie byliśmy pierwsi albo drudzy, w ogóle jakoś tak super szybko to zrobiliśmy. A potem po paru tygodniach, pamiętam, ktoś mnie poprosił, żebym może też coś solowo na gitarę, nie wiem, czy to nie był Kuba Knera, ale już teraz nie pamiętam, żeby coś zagrać na gitarze. No i stwierdziłem, że ja mam taką fajną komorę pogłosową w postaci garażu podziemnego, bo kiedyś pierwszą płytę Langfurtki, czyli mojego duetu z Mikołajem Trzaską, faktycznie przez ten cały miksowałem, używając garażu jako pogłosu. I ta płyta tak dość mi się podoba, jak nadal, jak ona brzmi. I stwierdziłem, że powtórzę to. No i faktycznie część materiału później nagrałem, nie myśląc o płycie jeszcze, ale po prostu sobie improwizowałem, siedząc w garażu na dole, parę pięter niżej. W sensie pode mną, gdzie teraz siedzę niżej. Więc to tak.
Ta płyta właśnie jest o tym, prawda? O tym, jak wspominasz to doświadczenie miksowania materiału na Langfurtkę i wykorzystywałeś do tego przestrzeń garażu, przestrzeń po prostu, która daje duży pogłos albo po prostu brzmi w jakiś konkretny sposób. To w sumie tutaj cała ta płyta jest o tym, o dialogu gitary ciebie z przestrzenią.
No tak, i ja tak dlatego jakoś nie do końca się czuję jako autor zawsze tej płyty.
To jest duet dźwięków. Jednak.
Tylko uważam, że to jest duet, a czasem nawet jest takie oddanie pierwszeństwa przestrzeni. No przy czym ta przestrzeń jest w jakiś sposób zdefiniowana przeze mnie już nawet, czy ułożenie mikrofonów, czy później miksem, co mnie też jakoś interesuje jako forma takiego wyrazu artystycznego. Nie? Czyli jakby uważam, że ta część, że tak powiem, inżynierska pracy z dźwiękiem jest absolutnie równoprawna i stąd to, że ja tam gram na tej gitarze, jest dla mnie jakoś drugorzędne, aczkolwiek no, układa się to w jakąś historię i myślę, że słychać tam trochę mnie. Ale,
nie, no ta gitara,
ale ta przestrzeń...
ta gitara tu jest, słuchaj, no to jednak nie jest taka sytuacja jak
nie,
no
oczywiście, oczywiście.
Jak Pętra.
Ja mówię tylko o mojej perspektywie.
Jacaszka, coś musicie mieć w Gdańsku z tą lubością do pogłosu. Mówię tu o płycie, która właściwie powstała w dużej mierze z tego, jak brzmi przestrzeń sama w sobie, bez... takie było założenie tamtej płyty. A tu jednak jest to źródło dźwięku, które jest nie mniej istotne no, od tego, jak ta przestrzeń na nie odpowiada.
Trochę kokietuję, ale trochę to prawda. Mówi to o moim sposobie myślenia, tylko że to jest taki mój wewnętrzny sposób myślenia. Tak jak, nie wiem, w przypadku malowania dla mnie ważniejsze jest, jak się kładzie farbę, a nie co się maluje, choć i tak coś maluje na końcu. Więc to jest kwestia taka, że myślę, że autorzy patrzą zupełnie inaczej na swoje dzieła. I stąd no, ta historia.
Pewnie. Natomiast dla mnie istotne jest, żeby wybrzmiało jednak, że to jest płyta gitarowa, to znaczy z perspektywy tego, dla kogo to może być interesujący materiał. No
a nawet powiem więcej, jest to płyta, która jest no już naprawdę wyjątkowo gitarowa, dlatego że zagrałem tam, tak się ułożyło akurat, że są tam zagrane to jest na gitarze takiej elektrycznej, jednej, drugiej, trzeciej, i na 12-strunowej elektrycznej, i na barytonowej elektrycznej, więc właściwie już jest taki pełen wachlarz elektryczno-gitarowy, jaki się chyba da uzyskać. Więc No więc tak.
I inspiracje, rejony, w które idziesz z tymi gitarami, są właśnie i post-bluesowe miejscami, ale też dużo swobodnej muzyki, właśnie improwizowanej. Czy to są improwizacje, czy to są kompozycje? Jak to wygląda od tej strony?
To są... Na płycie jest jeden właściwie utwór tylko, który jest kompozycją. I trochę się łączy z Krakowem, bo jest to motyw, tak bym to powiedział, który później jest doimprowizowany. Jest to motyw ze spektaklu Bez Matek, który robiliśmy na chwilkę przed pandemią właśnie. Odpaliliśmy i zaczęliśmy go grać z dwiema wówczas aktorkami Teatru Ludowego w Krakowie w reżyserii Marcina Libera i właściwie przygotowując ten spektakl, myśmy byli w Lublinie i tam nas zastał lockdown, to znaczy poszliśmy na jakieś wino, pamiętam, i to było już ostatnie wino pite w knajpie przez potem następne półtora roku, czy ile to trwało, to zamknięcie, już nie pamiętam.
Coś takiego.
I tam ten spektakl przygotowaliśmy i chwilę później po tym pierwszym otwarciu zaczęliśmy go grać już w Teatrze Ludowym, a potem też, pamiętam, zagrałem koncert, który też był takim, w takiej pauzie pomiędzy dwoma zamknięciami. I to jest właśnie fragment z koncertu, z kolei nagrane jest to w Kolonii Artystów w Gdańsku. I to jest drugi utwór, który się nazywa Bez Matek versus Bez Tatek. Pozostałe rzeczy są improwizowane. No właśnie, ja troszkę czasami nie wiem, gdzie się ta improwizacja zaczyna, gdzie ona się kończy. To znaczy, ja mam jakieś takie motywy, które się mi pojawiają pod palcami w głowie dość często, podobne one są i tutaj są po prostu rozwijane w jakąś jedną, drugą stronę, trzecią, gdzie prawdopodobnie tą drogę tego rozwojania, tego motywu wyznacza po prostu właśnie akustyka pomieszczenia i ona tam potem prowadzi mnie w jakąś inną stronę. Albo jakiś. Też jak to jest taka sytuacja, gdzie się gra w przestrzeniach takich otwartych, gdzie jakaś osoba się może pojawić, to czasami to jest też osoba albo jakieś zdarzenie akustyczne. Czasami są tam po prostu też reakcje na to, co się wydarza. Nie? Tak jak właśnie w improwizacji, która w ogóle dla mnie generalnie jest o uważności, o słuchaniu, o tym też, że gdy się gra z kimś, to trzeba tej osobie słuchać, na nią reagować, zrobić jej miejsce w grze, nie? To takie... Więc to jest improwizowane, ale tak nie do końca też. Mm.
No, z jednej strony improwizujesz, a z drugiej też musisz reagować na tę przestrzeń, znaczy to na to, jak tak. Ona reaguje na to, co grasz, nie? Na to, jak to wraca. Żeby się dostosować do tego po głosu. W tytułach są też, tytuły są specyficzne, niektóre, takie powiedziałbym, nie wiem, zwracające uwagę na technikę, dzwoniony, kładziony, kłapany, szumiony, czy sposób, w jaki ty myślisz o tym, o tych konkretnych technikach, których używasz, czy to zły trop?
Tak, chyba... To znaczy, jak taką płytę przygotowuję z podobnym materiałem, zazwyczaj jest tego materiału dość sporo i trzeba po prostu znaleźć te najwłaściwsze fragmenty, żeby się one ułożyły właśnie w płytę jako całość. Tak ja pracuję. No i później sobie muszę jakoś tak dookreślić te pliki, które mam na ekranie, żeby wiedzieć, że co to tam jest w tym pliku. Nie włączać go niepotrzebnie. I stąd te tytuły, bo w jakiś sposób mi to określały to, co tam się w tych dźwiękach według mnie wydarza. No więc postanowiłem to zostawić tam, gdzie tytuł był jakiś taki, że był akceptowalny społecznie, o tak powiem.
Rozumiem. Jest jeszcze, pojawia się Chopin, ale tak. Też Chopina minus dwa. To jest adres, czy to jest jednak nawiązanie do muzyki?
Znaczy, skojarzył mi się ten utwór z takim właśnie romantycznym graniem na fortepianie. Aha. Są takie tam nutki smutne, zawieszone. I to myślałem, no to Chopin, ale to nie jest mój adres. Natomiast faktycznie minus dwa, bo to moja piwnica jest, czy ten garaż jest na minus dwa. Więc to jest połączenie.
Okej, rozgryzione tytuły. Zastanawiałem się, co się za nimi kryje. Oczywiście Dzięki za te wyjaśnienia. Tam ta jakby płyta jest spójna, to znaczy to, jak oni mówisz, że zależało ci na tym, żeby ta płyta nabrała jakiegoś większego sensu jako całość, to się udało osiągnąć, a jednocześnie jest z utworu na utwór w sumie dość różnorodna, to znaczy to nie jest, to ujawniłeś też, na ilu różnych instrumentach grałeś, ale to trochę wygląda tak, jakbyś nie potrafił się zdecydować do końca, jaką tę muzykę gitarową chcesz tworzyć. I jak spojrzę na te dwie poprzednie jeszcze płyty solowe, o Rababa mówiliśmy, ale We Have One Heart, to jest druga, o tej jeszcze nie wspominaliśmy, to w sumie one też są razem z Echosphere GD zupełnie różne. To jaka jest ta twoja gitara solo? W sensie, jak o niej myślisz?
Myślę, że najbardziej, jak o niej myślę, to jest to, co jest na We Have One Heart. To znaczy, to jest po prostu zapis koncertu i to jest takie granie, które ja najbardziej lubię i sobie używam go w domu. To jest po prostu gitara elektryczna, podpięta bezpośrednio do wzmacniacza gitarowego i grana w przestrzeni danego pomieszczenia i bez żadnych dodatkowych efektów. I zresztą nie używam surowo. Po prostu w ogóle efektów. Bardzo surowo i bardzo blisko, tak przy uchu, tak po prostu. Jeżeli jakiś pogłos, no to sprężynowy ze wzmacniacza, a jeśli... No i plus oczywiście pogłos w przestrzeni, ale raczej myślę o niej w takim, że tak powiem, suchym wnętrzu. Płyta Rababa z kolei jest właśnie bardzo kolażową rzeczą, bo jest po prostu zbierana z różnych śmieci, które były nagrane w przeróżny sposób. I później, dopiero później, po zmontowaniu tego w utwory, amplifikowałem to przez różne narzędzia. Czyli to właśnie ta płyta jest trochę bardziej o takiej pracy studyjnej, o bardziej o miksowaniu, ale w takim duchu lo-fi. A z kolei ta płyta, o której opowiadamy jako tej głównej bohaterce, czyli Echosphere GD, no to ona jest z kolei bardziej o przestrzeniach, gdzie te przestrzenie są po prostu brane z różnych mikrofonów, które były w różnych dystansach od źródła.
Ten setup też był tu surowy właśnie, bez żadnych dodatkowych?
Nie, właśnie tutaj a jeśli chodzi o brak jakichś efektów dodatkowych, to tak, ja w ogóle nie przepadam poza nagraniwaniem płyt takich, mówię bardziej tych płyt, gdzie, nie wiem, nagrobki na przykład, czy tak dalej, gdzie trzeba nadać gitarze taki charakter wewnątrz piosenki, gdzie ona jest częścią miksu jakiegoś większego, a w momencie, kiedy ona jest solo, no to można używać pełni pasma i w tym całym paśmie, czyli w tej całej przestrzeni, którą kompozytor, muzyk czy tam inżynier dźwięku ma, po prostu tam w różnych jego punktach umieszczać różne wrażenia, typu właśnie pogłosy czy tak dalej. Ja wszystkie te utwory, właśnie poza tym, o którym wcześniej mówiłem, czy tym bez matek, to właściwie były nagrania robione na wiele, wiele mikrofonów, tam 8, 10 może nawet czasami. I one były ustawione w całej przestrzeni tych dużych pomieszczeń, w różnych odległościach ode mnie, od źródła, więc stąd miksując tę płytę później, no miałem do dyspozycji bardzo różne odległości od instrumentu i tym się bawiłem, miksując cały album.
Dużo było tego materiału?
No parę godzin. Na pewno korzystałem najbardziej intensywnie z tej sytuacji bycia w zachęcie zamkniętym, bo to było takie coś wyjątkowego. I tam parę, no chyba z 8 godzin tam miałem nagrania. Ale tam nie wszystko się nadawało, bo się okazało, że mimo tego, że jest lockdown, mimo tego, że jest niby noc i że jest puste wnętrze, to jednak tych odgłosów miasta było bardzo dużo, że akurat w tym wypadku mi troszkę przeszkadzało, bo mi brudziło pogłos. Nie, być może można do tego podejść w sposób jakiś taki bardziej pozytywny i to akceptować, natomiast ja tutaj akurat nie o to mi tu chodziło. No i też było dużo jarzeniówek i takich rzeczy. Najbardziej ładnie chyba ten garaż bardzo dobrze mi brzmiało. Tam było cicho, bo w nocy nic nie jeździ w garażu, mimo że budynek jest spory.
Bliska przestrzeń. Pewnie. No to jest tak, że im więcej, im bardziej robi się cicho, tym głośniej słychać to, czego nie było słychać wcześniej. Więc trudno tak naprawdę, nawet jarzeniówka potrafi hałasować, tak jak mówisz.
Ona hałasuje, tak, bardzo mocno. Ludzie nie wierzą, niektórzy, ale to bardzo łatwo pokazać palcem. Jak się dźwięk nazwie, to go wtedy słychać już.
To prawda. To na koniec, Adam, dziękując ci za tę rozmowę, częściej sięgasz po pędzel czy gitarę? Jak to jest?
Po gitarę się sięgam częściej, ale to wynika po prostu z prostoty. No po prostu podchodzę do gitary, mam tych gitar bardzo dużo i one wszędzie się gdzieś leżą, więc sobie po prostu gram cały czas właściwie, a żeby pędzle wyjąć, trzeba je najpierw umyć, potem to tam śmierdzi, potem ktoś się nie może przykleić do obrazu, bo jednak olejno maluje, a nie jakąś akwarelką, więc ale to jest, ja teraz odpowiadam bardzo technicznie, jak się pytasz, co jest mi bliższe, to nic nie jest mi bliższe, bo po prostu te rzeczy są równie bliskie, każda moja jakaś działalność jest u mnie na tym samym priorytecie, że tak powiem, ustawiona, ale technicznie to łatwiej mi złapać gitarę niż rozstawić sobie wszystkie rzeczy do malowania. Bo one, nawet jeżeli czekają w pracowni gotowe, to i tak zawsze trzeba się przygotować, przebrać i tak dalej, a gitara tego nie ma.
A która ekspresja jest? Czy jak, to może inaczej, czy motywy, powody do sięgnięcia po jedno lub drugie są mogą być podobne, mogą być tożsame, czy
nie,
wiesz, to,
dla mnie,
to natchnienie, czy przychodzi z tych
nie,
samych stron?
Nie ma natchnienia.
Jest ten impuls. Ja wiem, że to słowo jest, wiesz, nacechowane jak jest, ale jest ten impuls, żeby właśnie coś jednym lub drugim sposobem wydobyć, nie? W ten sposób.
No tak, no bo czasami dla mnie bliskie malowaniu to jest miksowanie płyty. To jest dla mnie takie malowanie. Granie jest jakąś takim rodzajem gimnastyki. Mówię, takie granie na gitarze jest dla mnie czymś takim jak takie ustawienie całego ciała łącznie z tym aparaturą słuchającą. To jest ustawienie jakiejś czujności na dźwięk i na to też, na reakcję ciała w takiej mikro zupełnie skali. Jest to jakiś rodzaj gimnastyki właśnie. Ale co jest... Ja na przykład mam taki, jakbyś się spytał, co jest dla mnie najbliższe w ogóle, to ja mam taki projekt, którego w ogóle nikt nie rozumie, nikt nie lubi. To jest Andrzej Baphomet i to jest dla mnie temat, który jest, tam się wyrażam w pełni, bo tam jest i muzyka, i tekst, i jest to absolutnie nieakceptowalne przez wiele osób, stąd jest absolutnie moje i w pełni takie moje i to jest coś, gdzie też czasami gram na instrumentach, a teraz właśnie odkryłem, że właściwie idealną rzeczą dla Andrzeja Baphometa są te rzeczy robione przez AI, znaczy jakby interpretowanie moich kompozycji przez AI, gdzie ja sobie tylko dośpiewuję w formie takiego karaoke i właśnie pracuję nad taką płytą, antologię Andrzeja Baphometa, która mam nadzieję w tym roku się jakoś ukaże. No a poza tym są nagrobki, gdzie też nad tym pracuję i właśnie zaraz muszę skończyć tę płytę. Jestem już bardzo blisko i więc ja lubię też to miksowanie. Nie jestem mistrzem w tym, wiem, ale bardzo lubię ten proces i on mi się bardzo też podoba, więc to też jest mi gdzieś bliskie. Tylko on wymaga troszkę więcej czasu i jest taki bardziej jednak techniczny, nie intuicyjny.
Mozolny też czasem. No dobrze, bardzo ci dziękuję, Adam. Czekamy w takim razie na antologię Baphometa, na nową płytę nagrobków, to są dobre wieści też. I może to będzie kolejny pretekst do rozmowy tutaj. Moim państwa gościem był Adam Witkowski, bardzo ci dziękuję.
Bardzo też dziękuję i pozdrawiam i miłego dnia wszystkim życzę.
Radio Kraków Kultura.